Ministerstwo Kultury pracuje nad ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego i rozszerzeniem opłaty reprograficznej m.in. na komputery, tablety i dyski przenośne. Ustawa budzi szeroki sprzeciw społeczny. Dziś porozmawiamy o tym, czy artyści powinni być wspierani z naszych podatków. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojewski. Zapraszam. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu redaktor Cezary Kłosowicz. Witam.
Witam Państwa. Dzień dobry.
Dzisiaj temat artystyczny. Ministerstwo już od kilku tygodni pracuje. Jest dosyć głośno o tej nowej ustawie. Nazywamy ją ustawą reprograficzną. Na początku miała być także od smartfonów, ale teraz jest już teraz ze smartfonów się wycofano. Na razie. Mamy mieć tylko tablety, komputery, dyski przenośne. Jest duży sprzeciw społeczny. Jarosław Sellin powiedział, że chcemy, żeby nieco więcej sprzętu było tą opłatą reprograficzną obciążone, żeby osiągnąć efekt. Efektem ma być fundusz, który będzie wspierał artystów, jeśli chodzi o ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne, bo pod tym względem w środowisku artystycznym jest fatalna sytuacja. Jest fatalna sytuacja, jeśli chodzi o ubezpieczenia zdrowotne. Ministerstwo na swojej stronie pisze, że ustawa cywilizuje warunki pracy artystycznej, zapewnia najsłabiej zarabiającym twórcom minimalne bezpieczeństwo socjalne w postaci dostępu do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych. Koszty, jeszcze śmiesznie piszą, koszty projektowanych rozwiązań nie obciążą podatnika. Bo to nie będzie podatek, tylko będzie opłata.
Oczywiście.
Czyli, ale kto za nią zapłaci, już tego ministerstwo nie pisze. No i dalej jest...
Pisze, zapłacą producenci sprzętu w Japonii.
Tak, w Japonii. Okej, ale kto za to zapłaci?
Albo w Chinach.
No, o tych Chinach to zaraz jeszcze porozmawiamy. No, ale jeszcze możemy powiedzieć, jak to jest źle wśród artystów, no bo pisze Jarosław Sellin, mówi, że to próba wdrożenia rozwiązań odpowiadających na najpilniejsze potrzeby artystów w Polsce. 60% z nich znajduje się w trudnym położeniu, zarobki poniżej średniej krajowej, 30% w bardzo trudnym, zarobki poniżej płacy minimalnej przy konieczności samodzielnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Tylko niecałe 7% artystów można zaliczyć do osób względnie zamożnych. Ponadto większość, bo aż 54% twórców pracuje w ramach tak zwanej umowy o dzieło, 30% pracuje bez żadnej umowy, a jedynie 14% może liczyć na normalne umowy. Jak to jest? Rzeczywiście jest tak źle w branży artystycznej, że państwo musi im pomagać, że my musimy
generalnie im pomagać. Może pan sobie nie wie, ale 50% ludzi jest poniżej średniej zawsze. No tu 60% artystów to nie jest taka duża różnica. Na tym polega średnia. No, ludzie pracują, nie tylko artyści, za małe pieniądze i muszą płacić ten ZUS. Przedsiębiorcy muszą płacić ZUS, nawet jak nic nie zarabiają, no i płacą, albo mają długi z tego powodu i tu jakoś nie widzę, nie wiem, mamy się też dopłacać do tego, czy to, no dlaczego
to
tak akurat artyści? Dlaczego akurat artyści?
Tego pytania mi brakuje, dlaczego inne branże nie są jakoś objęte?
Są inne branże.
No a jeszcze, może PiS chce objąć wszystkie branże taką pomocą?
No jeszcze duchowni mają też te preferencyjne i tam jest parę jeszcze tych, co postulowaliśmy, żeby wyrównać. Generalnie wszystkim można by ułatwić życie, a nie tylko artystom, ale nie przez dopłaty, tylko po prostu przez niższe podatki i tu będę się upierał, że to jest podatek, bo opłata jest wtedy, kiedy coś dostajemy od razu. Płacimy, dostajemy, na przykład opłata sondowa nam za jakieś czynności, opłata parkingowa za ten, że mamy miejsce dla swojego samochodu.
VAT to nie jest podatek.
A tutaj to nie dostajemy nic w zamian, więc to jest podatek, nie żadna opłata. tu gdzieś idzie, no mówią, że to nie podatek, bo nie idzie do budżetu, no tylko do jakiegoś innego woreczka państwowego, z którego będzie wyciągane, no to, no, to
taka
tak samo różnica.
Są przecież opłaty, też podatki na, nie wiem, na w benzynie, na budowanie zwał, dróg w samorządach,
jak zwał,
to też przecież
tak
nie idzie
zwał,
do budżetu.
No, jak zwał, tak zwał, ale efekt jest taki sam, no, że trzeba to zapłacić. I oczywiście, że my to zapłacimy. No, mówienie, że tam zapłaci producent, to tak jakby mówić, że za podatek w benzynie zapłaci rafineria. No oczywiście to się jakoś tam rozkłada, no ale summarum przekłada się to
ale
na cenę.
Cena benzyny idzie w górę, tak.
Na cenę i już.
No ale dla mnie największe takie pytanie nie jest... Okej, w dobie COVID-a ci artyści też no, dostali, można powiedzieć, po tyłku, no bo nie występowali, nie było przecież, teatry były przez jakiś czas zamknięte, mniej tego wszystkiego, filmów było mniej kręconych, no ale różni inni ludzie też przecież dostali po tyłku przez COVID-a. No i jakoś różni inni ludzie to muszą, nie wiem, sobie sami radzić, zmienić branżę, przebranżowić się. A taki artysta, dlaczego, jeżeli jemu jest tak źle, jak mówi Jarosław Sellin, czy on musi być artystą, czy nie powinien jakoś zmienić zawodu, spróbować czegoś innego?
Czasami człowiek musi, inaczej się udusi. Może na tej zasadzie.
Wybrałem drogę kariery.
No i koniec, już nie mogę wybrać innej drogi. Pokazywaliśmy nawet w trakcie... No, od początku pandemii kilka przykładów właśnie ludzi, którzy no, pracowali w branżach artystycznych, no ale no, przestała być teraz dochodowa, więc się wzięli za jakieś inne roboty, nawet fizyczne czasem. Niektórzy no, w internecie im się udało jakoś przebić, innym nie, no i po prostu robią coś innego, bo nie chcieli wyciągać pieniędzy po czyjeś pieniądze, no i bardzo dobrze, no to wszystko
jakiś...
się da.
Jakiś czas temu oglądałem
taki
reportaż.
Sam pracowałem w branży, która by była chyba objęta
no
tym,
to,
bo tam
bo tutaj nie wiem,
i montażyści.
Wiesz, że niektórzy narzekają, że dziennikarze nie będą objęci tą ustawą o tym artyście.
A, bo ten dziennikarz to
bo
artysta,
dziennikarz no, też tworzy.
No niektórzy dziennikarze, też nie artyści, to tworzą nie wiadomo skąd te swoje wiadomości. Mają
większość
natchnienia.
Większość to kopiuje.
Mają natchnienia, a właśnie, a to zakopiowanie wiadomości też. Dziennikarskich może też. Bo...
Nie wiem, jakaś opłata od portalu internetowego, może opłata od strony internetowej, nie wiem. Jakiś czas
na liście zawodów ma być też na przykład no, charakteryzator, choreograf, DJ, dramatopisarz, eseista.
Czyli DJ też będzie dostawał, jak nie wiem, jakby na przykład kupisz sobie komputer, tak, czy dysk, bo miały być też te smartfony, no ale smartfony
na razie
stwierdzili,
tak.
Że to jak to będzie, że będą droższe smartfony, to nie może tak być. No to jakieś tam tablety, coś tam, ale jednak oni, tamci artyści cały czas od tych smartfonów się odgrażają. To zaraz będę jeszcze czytał Państwu. Jakiś czas temu oglądałem taki reportaż o Islandii, z buta przez Islandię, coś takiego się nazywał. No i tam spotkali człowieka, który był artystą, pisał książki, nawet książki, które w Polsce można było kupić, ale jednocześnie był stolarzem. No bo na Islandii tam on tak twierdzi, że każdy musi mieć kilka zawodów, żeby się utrzymać, no bo jest jakby tak małe to środowisko.
Patrzcie, jak wymyślili to, no.
I widzi, że z jednego zawodu ciężko się utrzymać, no to taki artysta też jest jednocześnie stolarzem. No i on może, a w Polsce to nie da się.
A tu stolarz może i też będzie, nie wiem, no nie widzę. Scenograf, malarz fresków jest na liście w proponowanej. Operatorzy światła, no różne poeci.
Koparek. Nie będzie.
Rysownik to tak, reżyser światła, stroiciel instrumentów, wszystkie takie, witrażysta jest. No i tu będzie można dopisywać też inne, bo to wszystko jest. No, to tak jak z tymi smartfonami, to już określi rozporządzenie, a nawet załącznik do rozporządzenia, jakie konkretnie urządzenia, no to rozporządzenie w każdej chwili można zmienić. Się już się wycofali pewnie
jak
ze
Orlen
smartfonów.
Jak Orlen produkować smartfony, to gwarantuję ci, że te smartfony Orlenu zostaną wycofane z tej
Orlen
pory.
Chce teraz reaktory produkować.
No ciekawe, teraz sklepy będzie otwierał jakieś wielobranżowe. Już otworzył pierwszy.
Z reaktorami. Jak będzie... Teraz się wycofali z tych smartfonów, no bo to już publika źle przyjmuje, ale no, jak przejdzie ustawa, no to będzie można dopisać, bo to rozporządzenie to już łatwiej zmienić niż ustawę, to sobie minister tam dopisze, co będzie trzeba. Także no, na razie no, oczywiście tam nagrywarki, radia, urządzenia, dekodery, telewizory, no, ksera, no to już tam wcześniej były, te pamięci USB, które mówiłeś, inne nośniki wideo. Papier już jest objęty.
No właśnie, bo ta opłata reprograficzna obowiązuje z tego, co ja się doczytałem, w Polsce od 2003 roku. Chociaż ministerstwo stwierdzi, że tam w 90 którymś, no ale ja dwa źródła miałem, że na ten 2003. No i już płacimy za każdą właśnie kserokopiarkę, za papier w ryzie.
CD, za DVD, za płyty. Papiera 4 i 3, tak.
To tam już te pieniądze dla tych artystów ciemiężonych są, rozumiem?
No tak, ministerstwo stwierdziło, że 1,7 miliona euro rocznie z tego jest, a chcą docelowo, żeby było ponad 300 milionów złotych rocznie.
300 milionów złotych rocznie.
Troszkę więcej, tak. Ale to nie my zapłacimy, to tak
będą... To nie, to
będą,
skąd się to weźmie?
Pojawią się pieniądze, bo producenci to zapłacą, a nie my.
No, przykro to mówić, ale na szczęście...
No patrzcie, jak już jest na papier, no to ja pytam, czy oni na długopis.
Na długopis?
Czego nie na instrumenty muzyczne, o... Na gitarę. Przecież na gitarze można zagrać jakiś utwór.
Można skopiować utwór.
Przecież, a na struny głosowe ktoś może zaśpiewać czyjś utwór. Na generalnie ręce do kopiowania służą, to za każdy powinien płacić, myślę, opłatę za używanie swoich rąk.
Tak. A czym oglądasz filmy?
O, uszy. Wszystko uszy. To jest potencjalne, wszystko to jest narzędzie przestępstwa.
Okulary.
Nie będę dalej...
No, ja sobie robimy, ale...
Ale
ciężko to powiedzieć, 300 milionów trzeba będzie wybudzić. Przykro mi to mówić, ale na szczęście być może prawo unijne będzie sprzeczne z tymi polskimi wynalazkami, bo tak twierdzi doktor habilitowany Krzysztof Koźmiński, radca prawny, to jest partner w kancelarii Jabłoński Koźmiński. Puścimy teraz Państwu jego wypowiedź, no bo on mówi, że prawo unijne nie pozwala na taką opłatę, no i to, może to nas uratuje. No mówię, przykro, że prawo unijne będzie
chociaż
musiało
on mówi
ratować...
też, że polskie prawo nie pozwala i myślę, że to nie
będzie. Nie, no ale polskie prawo to wiesz, to dla nich, dla teraz dla rządzących ma raczej... Nie liczy się. No unijne być
chyba
może
tak
też się
jak
nie
unijne.
Liczyło, no ale no, zobaczymy.
No zobaczymy, ale no
prezentujmy teraz wypowiedź pana doktora.
Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi szereg wątpliwości, zarówno od strony naszych polskich uregulowań konstytucyjnych, jak i z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej. Projekt przewiduje utworzenie nowych instytucji publicznych, nowych urzędów, bo takim urzędem będzie Polska Izba Artystów, a także organizacji reprezentatywnych, którym zostanie przyznane władztwo publiczne. Stawiam tezę, że ten projekt jest niezgodny nie tylko z szeregiem polskich uregulowań ustrojowych, takich jak na przykład zasada proporcjonalności, takich jak zasada ochrony prawa własności i nieingerencji nadmiernej w prawo własności, a także tych reguł konstytucyjnych, które dotyczą wykonywania działalności gospodarczej, między innymi zasady swobody, wolności działalności gospodarczej oraz zasady społecznej gospodarki rynkowej. O ile rację mają zwolennicy tej regulacji, projektodawca, kiedy mówi, że zgodnie z prawem Unii Europejskiej podobne regulacje są dopuszczalne i kiedy powołuje się między innymi na dyrektywę unijną oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, to zapomina wspomnieć, że opłata, która jest przewidywana, czyli opłata od nośników i urządzeń, może być wprowadzona, ale tylko i wyłącznie mając charakter kompensacyjny, czyli jako rekompensata dla artystów, a nie natomiast rodzaj opłaty, który będzie przeznaczony na świadczenia socjalne.
Czy mogła to by być opłata za kompensacyjna, czyli za coś, za jakieś ich tam straty? To tak jak TVP, pamiętasz, dostaje te 10 miliardów przez 5 lat, w sumie 10 przez 5 lat właśnie rekompensaty. No i tak artyści by mogli mieć, nie wiem, rekompensaty jakieś za II wojnę światową, no ale nie mogą to być opłaty na ich cele socjalne. Także tu będzie problem.
No właśnie, a w ustawie mamy artystom zawodowym, tu jeszcze będzie status artysty zawodowego.
Będzie izba cała.
Izba, która będzie określać,
czy jesteś,
która będzie, kto jest.
Jak tam powiesz coś antypisowskiemu, to stwierdzą nagle, że nie jesteś artystą zawodowym.
No może, kto wie, tam będzie cała i rada, i członkowie, i z pensją, i tak dalej, i z uprawnieniami. No i artystom zawodowym, których przeciętny miesięczny dochód był niższy niż przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowym w poprzednim roku, przyznaje się na wniosek dopłatę. Przeciętny miesięczny dochód, przeciętne teraz wynagrodzenie w gospodarce to jest ponad 5600 zł.
Czyli teraz taki biedny artysta, jak ma mniej, to
już
to jest biedny.
Tak, no to...
Trzeba mu tam pomóc.
Nie wiem, dlaczego akurat artysta taki, który poniżej przeciętnej, może wszyscy poniżej przeciętnej, niech mają.
Ale może, bo to jest też, wiesz, też jest taki argument, to przy okazji szczepień, pamiętam jak było, jak tam te szczepienia od pani Jandy były, no to artyści mówili, że no artyści są takim dobrem narodowym, że trzeba ich tak chronić, wspierać, no to co to jest, jakieś tam zapłacić ubezpieczenie socjalne, czy tam zdrowotne, tak, ZUS, w sensie też jeszcze im dopłacić.
Artyści są takim dobrym narodowym, no nie wiem, Kazik mówił, że na przykład, że no jak ktoś dobrze kopierowy, to może jest nawet bardziej pożyteczny niż taki artysta, chociaż on sam jest artystą, no to nie wiem, czy...
No Kazik to podejrzewam, że nie będzie w tym artystą zawodowym w mistrzu.
Przypuszczam, że nie będzie się ubiegał, tak.
Ale ten taki disco polo, co śpiewa, jak on tam się nazywa?
Zenek?
Nie, ten jeszcze taki drugi, co razem z Najmanem tam się wypowiadał.
Jakiś Bayerful?
Bayerful, o, lider tego Bayerful, ekspert TVP od energii jądrowej.
Myślę, że i Najman może być.
On może być artystą, no. Myślę, że tak.
Ale tutaj też nie... Tu ten poniżej przeciętnego dochodu, Sławomir Świeżyński, Bayerful, ale też absolwenci studiów drugiego stopnia uczelni artystycznych lub baletowych przez 5 lat po ukończeniu studiów będą otrzymywać niezależnie od osiąganych dochodów dopłatę na wniosek. No fajny start
może
taki na życie, nie?
No ale może w końcu będziemy jakoś potęgą artystyczną, a tak dotychczas to tak słabo jest, ktoś powie z tym polskim, nie wiem,
tak, to Sydney Polak u Stanowskiego próbował tłumaczyć, że tu w Hiszpanii, w Niemczech, we Francji, w Słowenii, wszędzie są te opłaty reprograficzne i jest super, bo Francja ma bogaty rynek muzyczny, tylko tam, gdzie mówią po angielsku, to nie ma jakoś tej opłaty. No tak sobie myślę, kto ma większy wpływ na kulturę światową, czy Słowenia, czy jednak tam, gdzie mówią po angielsku.
Słowacja. No. Ale może teraz, wiesz, teraz będzie normalnie po tej opłacie, to będziemy mieli Hollywood normalnie pod Warszawą.
Tak, Hollywood.
Hollywood, może tak.
Tak jak teraz mamy. Nie, no to są bzdury oczywiście. No, jak człowiek, jak artysta robi coś, czego ludzie chcą słuchać, no to czy oglądać, czy kupować, no to będą kupować i będzie zarabiać. No jak robi coś, czego nie chcą, no to może sobie znajdzie sponsora jakiegoś, mecenasa sztuki, no i tam będzie robił...
Czy będzie grał w reklamach?
Stwierdzi, że no ludzie nie chcą wartościowej sztuki masowo kupować, tylko disco polo, no to znajdzie mecenasa albo będzie sobie po godzinach tę sztukę uprawiał. No i trudno. Ja mam dopłacać do jakiegoś artysty, bo mu nie idzie, no jałmużnę mu dawać. No jak będę chciał, czy ktoś będzie chciał, no to niech mu da, ale niech nie zmusza do tego innych, bo to absurdalne.
To
od tego rozwoju kultury wcale nie będzie. Od tego rozwoju kultury nie będzie. No tak jak mówię, tam gdzie mówią po angielsku, jakoś ta kultura się rozeszła na cały świat bez tych opłat reprograficznych.
Mhm. Czyli w Stanach też tego jakoś nie ma, ale to Stany, to tam słaba kultura jest. To tam, one nie mają wielkiego wpływu na kulturę.
Albo Wielka Brytania też słabo. No co?
Nie. Moskwa. To jest. No, ale są też dobre informacje. Już jakiś czas temu był taki artykuł na Rzeczpospolitej, że rząd mięknie, bo tu rzeczywiście ten, no, taką twarzą, może chce być twarzą tej walki z tą ustawą. No, to jest właśnie, tak jak powiedziałeś, pan Stanowski. On tam dosyć dużo robi szumu w tych swoich hate parkach z tą ustawą. Tam zaprosił też Sławomira Mencena. On tam jakiś mu projekt też przedłożył likwidacji tej opłaty, także no sprawa jest dosyć głośna, ludzie się bulwersują, no bo z jakiej racji jacyś artyści mają mieć lepiej niż oni, z jakiej racji, nawet nie chodzi o to, że lepiej, tylko z jakiej racji, tak jak powiedziałeś, ty masz płacić artyście od każdej rzeczy, którą będziesz kupował taką właśnie
związaną z mediami. To się tyczy wszelkich innych przywilejów takich sztucznych, bez nie wiadomo z jakiego powodu, no bo tak jak mówię, no, duchowni są uprzywilejowani w Polsce, głównie chodzi o duchownych katolickich akurat w Polsce, a nie tylko, przeciwko czemu też protestowaliśmy wielokrotnie. No, są takie rzeczy, no, nie wiem, czy państwo chce sobie zjednać artystów, żeby mu propagandę jeszcze lepiej robili, czy o co chodzi, no, ale no, tak, takie wymyślę różne rzeczy. No a ci, którzy nie dostają tych przywilejów, no to się słusznie oburzają.
No, tak jak mówię, jest jakaś tam iskierka nadziei, no bo podobno rząd mięknie, podobno ten projekt ma trafić do szuflady. Negatywnie ocenia go Ministerstwo Rozwoju, samo Ministerstwo Kultury, czyli autor też zaczyna mieć wątpliwości. No, chodziło o maksymalnie 4% tą opłatę reprograficzną. No ale to niektórzy specjaliści od sprzedaży sprzętu mówili, że to skutkowałoby podwyżkami cen od 5 do 10% nawet właśnie w elektronice. Ale tu mam ciekawą wypowiedź rzucającą właśnie wątek chiński, że polskie firmy nie będą w stanie stawić czoła konkurencji europejskiej, jak i chińskiej. Tak przekonuje prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kantownik. I zaznacza, że stracą na tym przedsiębiorcy także budżet państwa, bo przy zakupie elektroniki z chińskich portali, a te w Polsce są bardzo mocno popularne i promowane, te różne AliExpressy i tak dalej, nie będzie odprowadzana ani opłata reprograficzna, ani często żadne inne podatki. Czyli teraz, jak w Polsce sobie kupisz, pójdziesz do sklepu, nie wiem, do jakiegoś tam MediaMarktu, czy jakiegoś tam innego komputroniku, jakiś sprzęt, no to zapłacisz te wszystkie podatki, a jak powiedzmy nawet taki sam sprzęt kupisz przez chiński portal, no to nie zapłacisz żadnych podatków, no to oczywiście tam będzie taniej, już nie mówiąc o jakichś tam chińskich innych wynalazkach, które na pewno będą jeszcze tańsze.
Reklamowanych teraz na Mistrzostwach Europy. Gęsto,
cały czas, tak.
Wokoło, tak. Ciekawe, że nawet po chińsku samym, nie tylko, że tam no, rozumiem
tak,
po angielsku,
po
no to dla
meczu
tylko
są.
Same chińskie.
Zobaczymy, jak dzisiaj będzie.
Jak uważają, chyba, że albo w Chinach się tak ogląda Mistrzostwa Europy, albo w Europie
albo
już jest tylko
Chińczyków.
No, nie wiem. Albo w Europie się tak już chińskiego nauczyli może.
To jest promowanie kultury chińskiej.
Ale fakt, no tutaj, no właśnie, jakby już tak bardzo chcieli tak wprowadzać te rekompensaty, no to wzięliby się za opodatkowanie porządne tych rzeczy na przykład z Chin. No teraz tam coś już trochę w tej kwestii zrobiono, ten jakieś tam obniżki czy zwolnienia z VAT-u trochę ukrócono tych przesyłek. No ale ciągle to jeszcze jest dość korzystne, szczególnie, że chiński rząd dopłaca do tych firm, które tu wysyłają, żeby mogły konkurować nieuczciwie ceną, a potem no, wykosić konkurencję, no i potem się pewnie podwyższy, jak już nie będzie z kim konkurować. Także no, no już stąd przynajmniej by brali te, to by było dużo więcej niż 300 milionów.
To artyści by mieli wtedy jeszcze nie tylko może na te opłaty, by mieli zdrowotne, ale by jakoś żyć mogli godnie.
Może by, nawet może zarobili więcej niż 5 tysięcy. Tak.
Czyli sugeruję, żeby Chińczykom dowalić. Wróćmy jeszcze, oddajmy głos, no bo nie mamy żadnego, powiedzmy, na razie zwolennika tej ustawy.
Nie chodzi mi o to, żeby dowalać Chińczykom, tylko żeby pokazać, no, czym się rząd zajmuje, a czym się nie zajmuje.
Tak. No, ale oddajmy głos artystom. No, mamy Izbę Wydawców Prasy. Oni też krytykują tą ustawę. Twierdzą, że od początku szła w złym kierunku. Strona rządowa już na etapie przygotowania ustawy zrobiła krok wstecz względem potrzeb i oczekiwań twórców. To, co do zasady, popieramy wprowadzenie ustawy o statucie artysty zawodowego, ale rozczarowujące jest, że nie zostali do tej grupy zaliczeni dziennikarze, którzy też przecież są twórcami. Tak powiedział pan Marek Frąckowiak, dyrektor generalny IWP. Mówi tak, od lat środowiska nadawców i wydawców domagają się aktualizacji rozporządzeń reprograficznych, gdyż te są anachroniczne. Rozbijamy się jednak o potężne lobby producentów urządzeń. Propaganda określająca opłatę jako podatek od smartfonów i straszenie wzrostem cen urządzeń odnosi jednak skutek. Tyle, że wystarczy policzyć, by przekonać się, że to manipulacja. Zaznacza przy tym, że objęcie smartfonów opłatą choćby 1% z punktu widzenia ustawy jest kluczowe. Czyli to jest manipulacja, że ceny pójdą w górę według tego pana?
No ktoś musi zapłacić, ktoś zapłaci. No, jak nie pójdą ceny w górę, no to producent zapłaci. A co producent, dlaczego akurat ten producent, czy importer ma płacić za artystom ZUS? No dlaczego? Co on jest im winien, że oni nie zarabiają? Nic im nie jest winien, że oni nie zarabiają. No, produkuje urządzenia dobre albo złe. Jeśli producenci kradną coś artystom, no to trzeba ich do więzienia. A jak nie kradną, to trzeba ich zostawić w spokoju i niech se produkują, czy dystrybują, sprzedają i spokój.
Kiedyś był argument, pamiętam taki, jeśli chodzi o tą opłatę reprograficzną przy odnośnie kserokopiarek, czy tam tych rys papieru, że no ludzie nagminnie kserują książki, No, czyli oni uważali, że kradną, tak, no bo nie kupują, no to w tym sposobem, w jakiś sposób to jest jakoś to równoważone w tej opłacie.
No, ale to, no, no to jeśli już przyjąć, że to by była kradzież, chociaż tutaj no, jest to trochę trudniejsza sprawa, no bo to nie jest tak, że ktoś coś traci, jak się to zabierze tak bezpośrednio. Nie jest tak, że ktoś komuś weźmie portfel, no i on nie ma tego, co miał w portfelu, tylko i ty masz książkę i ja mam książkę, jak skopiuję, także troszkę inna sprawa. No ale już przyjmijmy, no to już każcie tego, kto kopiuje, a nie tego, kto tylko ma urządzenie do kopiowania, bo sobie ceruje jakieś inne rzeczy, które może.
No ale oni powiedzą, że to się nie da, no bo musiałby stać policjant przy każdym.
A to moja wina, że się nie da, no. I będą mi... Na liście jest tej w projekcie. Cyfrowe aparaty fotograficzne z niewymienialnymi obiektywami.
A z wymienialnymi to już... To
wymienialnymi
nie.
Chyba na razie nie.
No,
ale, ale dlaczego cyfrowe aparaty fotograficzne z niewymienialnymi obiektywami? Ja mam taki...
Bo możesz,
ja
mam, wiesz, to ja mam taki, sobie zdjęcie książki.
Ja mam taką teorię,
i ukraść.
Bo w smartfonach prawie w każdym jest cyfrowy aparat fotograficzny z niewymienialnym obiektywem. Czyli nie ma smartfonów, ale są... No to może się tak,
może,
tak cię to obejdzie.
Przepić.
No ale no, ktoś ma aparat do robienia zdjęć i ma płacić za to, że ktoś tam se piraci muzykę czy filmy, no...
Właśnie, jak można piracić przez te telefony, znaczy przez aparaty, no?
Znaczy, no pewnie jakoś można, no można, nie wiem, zdjęcie zrobić, dzieła sztuki, albo sfilmować film, no ale jak ktoś tego nie zrobił, no to czego?
Tragedia gotowa. Puśćmy teraz fragment wypowiedzi drugiego z prawników, doktora Michała Jabłońskiego, to jest adwokat, też partner w tej samej kancelarii prawnej, co on uważa o ustawie o statusie artysty zawodowego.
Konstrukcja opłaty repograficznej wydaje się odbiegać od założeń deklarowanych, ponieważ pomimo deklarowanego charakteru rekompensacyjnego, w istocie ten charakter rekompensacyjny nie jest podstawowym jakby składnikiem tej opłaty, bo tak naprawdę ona się wydaje bardziej zbliżać do takiego parapodatku, ponieważ nie znajduje odzwierciedlenia w tej konstrukcji tej opłaty pokrycie potencjalnych strat artystów, którzy rzeczywiście ponosiliby straty na kopiowaniu, rozpowszechnianiu ich utworów na tych różnych urządzeniach. Nie ma pewności i to z tej konstrukcji opłaty repograficznej po prostu nie wynika, żeby rzeczywiście ten cel kompensacyjny był wypełniony. Bardziej to przypomina raczej taką zbiorową zrzutkę w cudzysłowie na artystów, nie mającą jednak oczywistego związku z ponoszonymi przez nich stratami.
Widzimy, że prawnicy też krytycznie wypowiadają się o tej ustawie. Czy rząd się wycofa, jak myślisz? No bo PiS już jest znany z takich, że wyskakują z jakimś projektem, tak jak było z tą piątką dla zwierząt, no ale jest sprzeciw medialny, społeczny, no to tam trochę go bronią, ale stwierdzają, nie opłaca się, to do szuflady. Czy będzie tutaj tak samo?
Też to jakoś wykalkulują, czy im się to faktycznie opłaca, porobią sobie sondaże, ile ludzi. Im więcej ludzi będzie wiedzieć o tym i się sprzeciwiać, myślę, tym większe szanse, że się wycofają. Ja się obawiam, że właśnie wycofają się tak w części, że tam wykreślą z tego projektu rozporządzenia właśnie tak jak wykreślili smartfony, to tam może jeszcze coś, jakieś tam laptopy, może te aparaty wykreślą. Ludzie się trochę uspokoją, to przejdzie, a potem z powrotem dopiszą. I to by było najgorsze. I jeszcze dopiszą tych dziennikarzy może i co tam będą chcieli.
Ale tylko z TVP?
No, zatwierdzonych przez Polską Izbę Artystów.
No. To właśnie to ci. No, jest jeszcze kolejne jakieś światło w tym tunelu. Chociaż to tak też prześmiewczo. Andrzej Duda zapowiada, że podczas kampanii prezydenckiej podpisał kartę wolności w sieci. I tam powiedział, że nośniki, z których korzystamy do łączenia z siecią, muszą być dostępne dla każdego. Nie można obciążać ich dodatkowymi opłatami. No i jego wicerzecznik twierdzi, że tego zdania nie zmienił, pytany właśnie, czy prezydent podpisałby taką ustawę o tej opłacie reprograficznej, to właśnie stwierdził, że no nie podpisałby, no bo podczas kampanii obiecał, że nie podpisze.
No to trzeba pana Andrzeja Dudę trzymać za słowo. Zobaczymy, jak to się...
Karta wolności w sieci. Poważna sprawa.
No, już różne rzeczy tam słyszeliśmy, na przykład, że absolutnie nie podpisze zwiększenia podatków, też tak mówił. No i tam...
Że nigdy jeszcze powinien powiedzieć, nie podpisał.
To na tak, najlepiej. To jeszcze na pewno. W kampanii tak mówi.
Teraz oddamy wam głos. Czytałem te komentarze, to troszkę się uśmiałem. Kazimierz Pospółka. Ktoś coś pierdnie, już się staje artystą, a my mamy na niego płacić. Występują w reklamach za grubą forsę i wciąż im ciężko.
Kiedyś no tam może tak wielu nie występuje w reklamach, no ale no są sposoby, żeby zarabiać. No jak mówię, no ktoś nie... Czy no budowlaniec, jak ktoś nie bierze jego pracy, chociaż może pięknie tam płyteczki układa, czy karton gipsy ładnie rzeźbi, no ale ktoś akurat nie chce jego pracy, bo nie wiem, nie podoba mu się, albo jest za drogo, albo coś, no to nie zarabia, no i robi co innego, próbuje robić, albo inaczej, no i tyle. No to czego artyści, jak są tutaj inni, nadludzie?
Oni są dobrym narodowym. Kiedyś przypomniał mi się taki...
Ja słyszałem, że teraz to budownictwo ma być, inwestycje ma być dobrem narodowym, to chyba...
Przypomniał mi się taki rysunek właśnie już nieżyjącego artysty, prawdziwego artysty, nie tam finansowanego przez państwo polskie, Arkadiusza Gacparskiego. Wiele bardzo trafnych myśli na tych jego obrazach, rysunkach, szkicach mogliśmy obserwować i był jeden właśnie taki. Siedzi sobie w pokoju, taki już na oko powiedzmy 40-latek, długie włosy, taki hippis, bajzel w pokoju i wchodzi do niego matka właśnie tam gdzieś w drzwiach i tam coś mówi, żebyś się wziął do roboty, a on właśnie odpowiada: mamo, ty nawet nie wiesz, jak ciężko jest żyć lekko. To dla tych artystów może, nie wiem, czy nasza reżyserka może spróbować znaleźć. Mówię, to jest dosyć stary już rysunek, może być ciężko, ale jak ktoś ma nasze stare miesięczniki Idź Pod Prąd, to tam taki obrazek był. No i on, myślę, dobrze tych wszystkich Jasi Kapele i te wszystkie, całe to towarzystwo dobrze podsumowuje.
Mamy nawet przykład biblijny, Paweł Apostoł. On no, głosił Ewangelię, wiadomo, nauczał po całym świecie.
On nie siedzi, dobrze mówię.
Mama, no takie coś pomiędzy. Paweł, no tak jakby no, żył z tego, no bo ci, którym głosił, no tam mu chcieli zwracać. No ale jak nie miał pieniędzy, no to się brał za robienie namiotów na przykład przez cały tydzień i głoszenie miał tylko w tak zwany weekend, czyli w sobotę. No i artyści przecież podobnie by mogli.
Jezus nie miał zawodu? Nie był,
zawód,
nie był cieślą?
No, był cieślą.
Nie chciał być artystą. Alicja Wasiluk. Zwykli ludzie nie mogą być narzędziem propagandy. Taka przewaga artystów.
No, może tak być. Właśnie mówię, że może o to chodzić też, żeby sobie troszkę artystów jeszcze bardziej kupić, oprócz tego, że ma już PiS, TVP i trochę zaprzyjaźnionych, że tak powiem, mediów. No to tutaj tak sobie wdzięczność i przychylność artystów też zapewni, a może jeszcze dziennikarze, jak się tak dopomną, to też coś dostaną, nie tylko ci z państwowych mediów. No to dość sporo. Także no i tu jest też no, nieuczciwa konkurencja się pojawia, no bo tak, ktoś dostanie status artysty, no to będzie miał przy niższych dochodach na przykład, czy ci studenci tam nawet przez 5 lat bez dochodów, bez względu na dochody, no będą mieć dopłaty do ZUS-u tam 50-80%. No a ktoś nie ma statusu artysty, no ale robi coś takiego, no to już nie będzie miał.
Ale to nieuczciwa konkurencja nie jest żadnym problemem, myślę, dla PiS-u. Nie wiem, czy słyszę, jakiś czas temu czytałem, jak to zakaz handlu w niedzielę da przewagę teraz Orlenowi i Ruchowi. Nie wiem, czy słyszałeś to, bo normalne sklepy mają zakaz handlu w niedzielę, nie?
Tak.
A Ruch, jako że on tam można w nim jakieś paczki, coś tam nadawać, no to on jest jakby tą pocztową ma tak. tamten status pocztowy. I teraz galerie, które będą miały na przykład, albo sklepy w sobie ten kiosk ruchu, będą mogły być otwarte w niedzielę.
Aha, całe.
I teraz, wiesz, i w takim razie zobacz, i teraz wszyscy ci, którzy będą teraz wspierać ten Orlen ruch i tak dalej.
A InPost mieli... też?
InPost to nie wiem, no ale widać i tutaj taki zakazik handlu w niedzielę, a jak
to są paczkomaty w galerii? Też można
albo
nadawać.
Pod galerią, nie? No, w Lublinie pod plazą tak. jest. To jest niedziela.
Ale ciekawe, że te placówki pocztowe, większość placówek pocztowych w niedzielę raczej nie działa, tylko te największe, ale tutaj za to sklepy będą działać.
No i tutaj tak. Także no, nieuczciwa konkurencja to myślę nie jest żaden dla PiS-u problem. Frank Martin, a kto artyście każe być artystą? No, on musi. Wewnętrzne ja chyba, czy jak?
Chyba tak. Najgorzej...
Zawsze może iść do pracy.
Co to
chodzi o to, by kupić sobie przychylność prostytutek medialnych.
Tak, to też... Kazik śpiewał, wszyscy artyści to prostytutki. No nie wiem, najgorzej jak będzie, jak wszyscy tak w Polsce jakieś weny dostaną, zostaną artystami, nie będzie komu, nie będzie komu
najgorzej,
robić
najlepiej
czegoś.
Będzie. Czym stolicą,
wszyscy będą na dopłatach. Kultury, wszyscy będą na dopłatach. A w końcu to nie z naszych pieniędzy, no to będzie skąd brać te dopłaty, no bo to przecież nie...
To nie jest podatek przecież.
Tak, to nie podatek.
Andrzej D., skoro aż 7% artystów jest bogatych, to należy im zabrać i oddać tym biednym.
O, no można i tak.
No, ale jakoś na to PiS na razie
czy nie bogaty bo... hydraulik też będzie oddawał biednego?
Nie wiem. Ale teraz to z kolei ci bogaci artyści, na przykład występujący w TVP, przestaliby być zwolennikami PiS-u, jakby tak zrobić. To nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
Bo to PiS raczej bogatym jeszcze dokłada.
To jest zły pomysł. To teraz nie wiem, czy wiesz, że okazało się, jak tu pan Robert Bąkiewicz tak zaczął wspierać Prawo i Sprawiedliwość, jakie tam zaczęły kokosy lecieć w jego stronę.
Trzy miloniki co najmniej.
Fundacje jakieś tam teraz, związane tak. z Marszem Niepodległości już
konkursy.
Tam się ruszają, konkursy wygrały. Także wspieranie niepodległości, tak, służba ojczyźnie popłaca.
Młodzież Wszechpolska ma dostać na opisanie historii Młodzieży Wszechpolskiej 100 tysięcy. Fajny biznes.
Czemu nie? No, widać, że wspieranie władzy popłaca. Przy tej okazji, w ogóle przy okazji tego tematu, my przypominamy, że my żadnej opłaty reprograficznej nie dostajemy i nie pobieramy w ten sposób, ani żadnych tamtych pisowskich, przeróżnych innych wsparć. Wy otrzymujecie naszą telewizję, także przypominam, co miesiąc pastor Paweł Chojecki ogłasza taki challenge 1000 gitar nam gra, czyli prosimy o wsparcie, żeby 1000 osób wspierało telewizję Idź Pod Prąd. Czerwiec powoli zbliża się do końca, także będziemy finiszować, także tych wszystkich, którzy chcą nas wesprzeć, prosimy o pamięci także w tym miesiącu idźpodprąd.pl/wsparcie, tam znajdziecie wszystkie dane, jeśli chodzi o wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Z ogłoszeń, pastor Paweł Machała wyruszył w Polskę, to mówiliśmy o tym już wczoraj, z akcją poparcia dla pastora Chojeckiego, któremu prokuratura i sąd próbują zamknąć usta, możecie wypatrywać, zaraz zobaczycie, Paweł jest na żółto, rower na żółto i przyczepka też na żółto z hashtagiem właśnie support pastor Chojecki, z tyłu z logiem telewizji Idź Pod Prąd. Codziennie na portalu idźpodprąd.pl możecie śledzić, gdzie Paweł jest i gdzie będzie. Także tam też relacja i codziennie o 19 będzie relacja z poprzedniego dnia. Wszystkie Paweł jeżdżąc po przeróżnych miejscowościach przeprowadza sądy, rozmowy z ludźmi. Także to możecie oglądać o godzinie 19. Dzisiaj mam informację, że Paweł będzie w Jórzy, Starachowicach, Wierzbicy, Radomiu, Kozienicach i w Zwoleniu. Także wszystkich was z tych miejscowości zachęcam do wypatrywania, a cała reszta o 19 może zobaczyć właśnie relacje z dnia poprzedniego. Dzisiaj o 18 też jest Idź Pod Prąd dogrywka, jak pandemia zmieniła Polaków, co dalej profesor Michał Łuczewski. Także tych wszystkich, którzy no, nie chcą się stresować meczem o 18 też zachęcam do oglądania. No, magia YouTube'a polega na tym, że można też
obejrzeć. Tak,
także to o 18. Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, czy katolicy to chrześcijanie, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, wydarzenia z 1944 roku. My się z Państwem będziemy już żegnać. Dziękuję Tobie za dzisiaj. Był ze mną redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia o 18.
Na pierwszym zjeździe chrześcijan w Lublinie w 2017 roku taki wykład powiedziałem, czy katolicyzm to chrześcijaństwo. Trochę więcej tam mówiłem o Biblii, o problemie zbawienia. Także kto chce zgłębić na tym poziomie to zagadnienie, to tam odsyłam. A dzisiaj chciałem pokazać tak bardziej osobiście, jak katolicyzm działa na człowieka. Oto pod filmem dotyczącym mojego procesu, a między innymi mam proces za krytykę dogmatów Kościoła rzymskokatolickiego, pojawił się taki wpis dobrego katolika, wyznawcy Maryi Królowej Polski o takim no, pociesznym trochę niku Dobra Mordeczka. I on tak do nas, głównie do mnie, napisał. Niestety, demokracja, więc ględzenie i sądzenie. W normalnym ustroju ta heretycka ścierka, no to o mnie, tak pieszczotliwie, zaszarganie świętości, obrazę Maryi Królowej Polski, powinna być wyrzucona z kraju bez prawa powrotu, uprzednio dostawszy tęgo po swoim zaplutym ryju. No, gdyby to był jeden taki komentarz, no to tam nie ma o czym gadać. Niestety takich komentarzy pod naszymi filmami czy gdzieś u tak zwanych hejterów jest ich setki, a może nawet i tysiące. Czyli to zjawisko nienawiści do swoich, można powiedzieć, konkurentów w dziedzinie religijnej jest u katolików jakieś powszechne. To nie jest. Stąd ja wam przeczytam, drodzy katolicy, słowa Jezusa Chrystusa i sami sobie ocencie, czy to jest zachowanie chrześcijańskie, czy nie. Czy kiedy ja mówię, że katolicyzm poważnie ludziom przestawia coś w głowie, to mam rację, czy nie mam. Oto Jezus mówi tak. Ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Słowo miłujcie jest tutaj bardzo mocne. To jest to słowo, które jest użyte, tak Bóg umiłował świat. Inaczej mówiąc, poświęcajcie się dla dobra nieprzyjaciół waszych. To jest chrześcijaństwo. A czym jest to, co wam pokazałem wcześniej?
23 czerwca 1944 roku do wsi Dubinki zamieszkałej przez osadników, którzy służyli w wojsku Republiki Litewskiej, wkroczyła 5. Brygada Wileńska AK dowodzona przez majora Zygmunta Szędzielarza, pseudonim Łupaszko. Partyzanci złamali opór litewskich policjantów, zdobyli broniony przez nich bunkier, przełamali także zbrojny opór mieszkańców. Następnie zaczęli według posiadanej listy wybierać ludzi związanych z niemieckim aparatem okupacyjnym i zabijać ich. Zabijano czasami ich razem z żonami i dziećmi. Padło od 21 do 27 ofiar. Była wśród nich Polka Anna Górska i jej 4-letni synek. Przy zabitych pozostawiono kartki, na których było napisane, że ich śmierć jest odwetem za mord, którego Litwini dokonali we wsi Glinciszki na Polakach. Mord w Glinciszkach z kolei był odwetem za śmierć 4 litewskich policjantów, którzy zginęli w walce z 5. Brygadą Wileńską. W Glinciszkach Litwini zamordowali 38 Polaków, także zabijali kobiety i dzieci. W Dubinkach mieszkały rodziny tych, którzy mordowali w Glinciszkach i głównie tych żołnierzy majora Łupaszki starali się zabić. Wrogość między Polakami a Litwinami narastała, gdy kształtowała się nowoczesna świadomość narodowa Litwinów. Podsycił ją konflikt o Wilno, a następnie wydarzenia, które miały miejsce podczas niemieckiej okupacji. Korzystały z tego sowieckie władze, gdy utworzona została Sowiecka Republika Litewska.